czas na czwarty gawędowy audio spacer. I tym razem znów spacer, a nie rower. Temperatury nie zachęcają do gawędowania podczas jazdy. Niby jeździć się da, jak jest zimno, ale jazda i opowiadanie jednocześnie to inna bajka. O czym dziś opowiem? O Androidzie i iPhone'ach, o kolejnej przydatnej aplikacji, o kulcie sukcesu, moim małym wynalazku i pojemnikach na wodę. Opowiem też fragment historii, który być może zachęci Cię do poznania pewnej pirackiej opowieści w całości. No to w drogę.
Tym razem znowu pieszo. Zawsze lubię mieć jakiś konkretny cel do wyjścia. Łatwiej jest wtedy wyjść, niż tak wyjść, po prostu gdzieś się szwendać. Dzisiaj wymyśliłem sobie, że sprawdzę jedno miejsce takie, w którym chcę zrobić zdjęcie. Przy czym chcę je zrobić w nocy całkiem, a że jest to jakiś tam nieduży, ale jednak las, to wolę rozejrzeć się tam za dnia. Więc idę sobie w tej chwili. Mam, ja myślę, że jeszcze z 2 godziny do zachodu słońca. Więc spokojnie sobie tam dojdę, zobaczę, jak to wszystko tam wygląda. Zaplanuję zdjęcia, przyjdę sobie tu kiedy indziej. No a teraz maszeruję wzdłuż ruchliwej dosyć drogi, co nie jest fajne, ale co zrobić, czasami trzeba przejść, wilki jakieś, dobrze, za płotem. Dobra, dzisiaj będę miał też kilka takich tematów, trochę technicznych, będzie opowieść. Mam nadzieję, że będzie ciekawy ten odcinek. Dobra, drepczę sobie dalej. Odezwę się, jak wejdę już w jakieś bardziej ciche miejsce. No, jestem już w cichszym miejscu. Odwiedzam taki kawałek mojego lasu. Taka część Lasku Złotoryjskiego, koło którego kiedyś mieszkałem. Jak tylko przyjechałem do Legnicy, wynajmowałem tu niedaleko mieszkanie. O! Przeleciał właśnie jakiś ptak. Nie rozpoznaję tych wszystkich drapieżnych ptaków, ale właśnie przeleciał mi ładny ptaszek nad głową. No trudno. Szkoda, że tego nie widać w podcaście. No i stwierdziłem, że przyjdę sobie, odwiedzę ten las. Sprawdzę takie miejsce, które jest takim lasem bardzo uporządkowanym. Ponieważ to jest taki las, który teoretycznie ma chronić Legnicę przed wyziewami z huty miedzi. Średnio chroni, no ale jakieś drzewa zostały tu posadzone i są tak posadzone miejscami bardzo mocno pod linijkę, jak w sadzie. I chcę właśnie takie miejsce jedno zobaczyć, czy da się tam porobić zdjęcia. No a w międzyczasie chcę Ci poopowiadać trochę takich rzeczy technicznych, ponieważ ciągle myślę o tej podróży, którą planuję na rowerze dookoła Polski. Z Dorotą trwają cały czas negocjacje, ale nie jest źle. Na początku Dorota mówiła, że w ogóle nie jedzie. No teraz już negocjujemy na jak długo. Dużo będzie zależało od tego, jak uda nam się uruchomić nowy rodzaj działalności. Tak, żeby zarabiać jakąś kasę i móc być w podróży. Nie będę jeszcze zdradzał, co to ma być, ponieważ pojawiły się takie pytania. Ale jeszcze to podtrzymam trochę w tajemnicy. Jak uruchomię i będzie działało, to wtedy zdradzę, o co chodzi. I na pewno pewnie będę o tym opowiadał, tak myślę. Trochę więcej niż tylko zdradzę, jakoś tak krótko. Ale myślę też cały czas o sprzęcie. No i naszły mnie takie myśli, że jak chcę jechać przez Polskę przez miesiąc czy dwa i nagrywać filmy, robić zdjęcia, nadawać na żywo, co jest możliwe i nie jest to trudne, a mam tylko jakiegoś tam dosyć starego iPhone'a, który ma jedynie 16 giga pamięci, to jest to trochę problematyczne, ponieważ tam ciągle brakuje mi miejsca. I o ile nie jest to problemem, jak działam gdzieś prawie stacjonarnie, W momencie, jak wracam do domu, mam Wi-Fi, mogę sobie łatwo poprzerzucać wszystkie zdjęcia, filmy do komputera i wszystko to fajnie działa. Natomiast jest to utrudnione, będąc w terenie, jeżeli nie mam pod ręką komputera. Nie mam też gdzieś tam jakiejś usługi wykupionej w chmurze. Poza tym no, to by zżerało internet, więc no, byłoby to kosztowne. Zacząłem rozważać jednak przesiadkę na Androida znowu. Już kiedyś używałem. Zresztą w jednym tablecie nadal używam Androida. Tylko tak trochę broniłem się przed tym Androidem, bo mam wrażenie, że jednak iOS jest dużo stabilniejszy. Przyczyna tego może być prosta. System ten Apple'owski jest tworzony pod kilka konkretnych urządzeń. Czy tam kilkanaście, nie wiem, ile ich tam jest, ale jest to dopasowane. Android jest stworzony do całej masy różnych urządzeń i stąd mogą się brać jakieś właśnie problemy techniczne, że tu się wiesza. Ale mimo wszystko pomyślałem, że może spróbuję. Zacząłem się przyglądać takim wynalazkom pod nazwą Xiaomi. I bardzo fajnie wyglądają te smartfony. Można tanio kupić naprawdę takiego smartfona z dobrymi parametrami. No tylko wszystko muszę oczywiście liczyć razy dwa, bo jak jedziemy z Dorotą, no to musimy mieć dwa takie. Już byliśmy z Dorotą prawie zdecydowani, żeby kupić takie Xiaomi. Tam one były po 520 zł chyba. Do tego trzeba było dokupić no, dużą pamięć, czyli jest znowu prawie stówka. Wyszłoby tego pewnie tam z 1300 zł. W ostatniej chwili trafiliśmy jednak na ofertę bardzo dziwnego urządzenia. Wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Dorota mi gdzieś tam wspomniała o tym, że coś takiego widziała. Zainteresowałem się. I okazało się, że są do iPhone'ów obudowy, które mają wbudowaną baterię i dodatkową pamięć. No i było to zdecydowanie tańsze. Nawet udało nam się kupić gdzieś jakieś takie egzemplarze bardzo tanie. Prawie 100 zł tańsze niż normalnie. Normalnie do naszego modelu taka wersja 64-gigowa gdzieś tam kosztowała 250 zł, a my kupiliśmy za 145. No i dzisiaj jest drugi dzień używania tego. Po pierwszym dniu niestety okazało się, że pojemność tego powerbanka, który jest wbudowany w tą budowę, no jest przynajmniej o połowę mniejsza niż ta oferowana. Zobaczymy, jak wypadnie drugi dzień testów. Może coś tam było niedoładowane. Zobaczę. Zobaczę, jak to dzisiaj wyjdzie. Dlatego idę sobie teraz właśnie... Znaczy teraz się zatrzymałem, bo doszedłem do tego lasu, ale chcę skończyć wątek. Chcę pogadać trochę, rozładować ten telefon, naładować go sobie z tej bateryjki, zobaczyć, czy faktycznie naładuje się w pełni, tak jak obiecują opisy techniczne, czy tylko do 50%, tak jak się stało wczoraj. I zobaczymy, czy to będzie działało. Ale niezależnie od tego, jest to bardzo fajna idea. Zwłaszcza, że jest to dużo tańsze, nawet gdyby kupić takie jakby pełnowartościowe trafić. Też na tej baterii tak bardzo mi nie zależało. Najbardziej zależało mi na tej pamięci, no bo w tej chwili mam dodatkowo 64 giga pamięci. Więc mogę narobić zdjęć, filmów i innych takich rzeczy. Jest mi to łatwo podłączyć do komputera, ponieważ współpracuje to z każdym rodzajem systemów operacyjnych, może tak. Mając iPhone'a, też podłączając takiego, bo będzie słychać chyba jak idę, wchodzę właśnie w las, w to miejsce, gdzie chcę robić zdjęcia. No, wracając do tych systemów operacyjnych. Ja używam komputerów takich dosyć starych, ale z Linuxem. Dzięki czemu te komputery jeszcze całkiem spoko chodzą. Że mówię komputery, bo ja i Dorota no, działamy w tej chwili w taki sam sposób. I podłączenie iPhone'a, tego naszego przynajmniej, do Linuxa jest problematyczne. Gdzieś tam widziałem, że niby się da, ale mi nie udało się tego uruchomić. No i niestety Zostało mi tylko przesyłanie danych przez Wi-Fi. A w tej chwili bez problemu sobie podłączam tą obudowę po USB do komputera i widzę to jak normalny dysk zewnętrzny. I działa to naprawdę bardzo fajnie. Więc jakby można powiedzieć trzy pieczenie na jednym ogniu upieczone. Mam dodatkową baterię. Nawet jeżeli ona jest słaba, to jednak tam doładowanie gdzieś w terenie telefonu, nawet do 60%, to już jest wystarczające bardzo często. Jak wybieram się gdzieś dalej, to zawsze mam ze sobą i tak większy powerbank. Zresztą też Xiaomi, taki, który ma 20 tysięcy mAh i można spokojnie, ładne parę razy naładować sobie takiego smartfona. Nawet nie wiem ile razy, wiem, że zawsze jakoś tak działa mi to i działa, i działa. Więc jest to fajne. Więc mam tą baterię, mam dodatkową pamięć i mam jeszcze możliwość podłączenia tego do komputera z Linuxem. Nie wiem jak to działa w Windowsie, może tam do Windowsa da się podłączyć iPhony. Trudno mi powiedzieć, nie używam od wielu lat Windowsa. I to też było tak z tą moją przesiadką. Tak jak teraz znowu myślałem o tym, żeby wrócić do Androida. Kiedyś używałem Windowsa, ale tam, no wiadomo, wirusy, nie wirusy, jakieś takie inne rzeczy. Stwierdziłem, że była możliwość kupienia Maca. No to kupiłem sobie jakiegoś tam małego iMaca. Nie iMaca, tylko MacBooka. No i działało to fajnie, no ale zestarzał się w końcu. Trzeba było coś z tym zrobić. No niestety produkty z jabłkiem są drogie. Więc no nie mogłem sobie pozwolić na kupno takiego komputera, ale to, co próbowałem zrobić kiedyś, czyli zabawa z Linuxem, co mnie przerastało, ponieważ tam wydawało mi się, że tam no nic nie da się zrobić. Nie, więc po miesiącu prób jednak zrezygnowałem. Okazało się, że po kilku latach Linux stał się naprawdę przyjaznym środowiskiem dla użytkowników. W tej chwili Linuxa używam ja, używa Dorota, używa mama Doroty i nie ma żadnego problemu, żeby pracować na tym właśnie Linuxie. I taki komputerek, taki laptop kupiony tam za 500 czy 600 zł staje się całkiem sprawnym narzędziem. Da się na tym obrobić krótki film, da się spokojnie obrobić zdjęcia, oglądać filmy, wszystko działa. No i teraz właśnie myślałem, że wrócę do Androida, ale znalazłem tańsze rozwiązanie, więc jeszcze mogę zostać przy iPhonie. No i wczoraj miałem okazję, jakby potwierdziły się moje obawy, ponieważ znajomy właśnie kupił sobie jakiegoś nowego smartfona z Androidem, jakiegoś takiego już ze średniej półki. Jakaś tam dosyć droga zabawka. No i gdzieś mu się tam po drodze zaczęło zawieszać, jak łaziliśmy gdzieś tam po terenie i bawiliśmy się jego dronem. No i ucieszyłem się wtedy, że znalazłem inne rozwiązanie niż przesiadkę z powrotem na Androida. Myślę, że na tej baterii pociągnę jeszcze z rok. A przynajmniej tą rowerową podróż, a potem zobaczę. Chyba chciałbym dalej, znaczy problem jest taki, jakby ktoś kiedyś rozważał, czy smartfon z Androidem, czy jednak jakiś iPhone. Jeżeli lubi się zmieniać aplikacje i dużo grzebać w różnych aplikacjach, dużo więcej darmowych apek jest na Androidzie. Jeżeli chce się dobrą, fajną, funkcjonalną apkę na iPhone'a, to trzeba za nią zapłacić. Nie są to duże pieniądze, ale no, trzeba jednak te parę złotych wydać. Najdroższa aplikacja, jaką ja kupiłem, to akurat aplikacja do robienia muzyki i kosztowała mnie 50 zł. A co dziwne, ta sama aplikacja no, nie jest dostępna za darmo też na Androida. Tylko, że na Androida ona kosztuje 80. Nie wiem, skąd jest taka różnica. Ale jest. Dobra, wlazłem do tego lasu, gdzie chcę zrobić to zdjęcie, gdzie jest dużo drzew. Widzę, że to jest łatwiej wejść niż kiedyś. Tu były jakieś takie chaszcze, że pamiętam, kiedyś było tutaj trudniej wejść. A teraz właśnie znalazłem takie miejsce, gdzie spokojnie tu wejdę. Więc dzisiaj mogę sobie stąd już pójść. Chociaż sobie gdzieś połażę po lesie, coś poopowiadam. Albo pójdę nad rzekę i może jakąś kawę wypiję. Chyba, że tu w lesie. No nic, jeszcze się pokręcę trochę. Póki mam trochę światła, to się porozglądam. Może zrobię jakieś zdjęcia. No i poopowiadam Ci jeszcze trochę różnych rzeczy. Tak sobie pomyślałem, że tak mówię, że te zdjęcia robię. Może bym zrobił kiedyś taki odcinek podcastu, w którym bym poopowiadał trochę o fotografii. Ciekaw jestem, czy ktoś byłby tym zainteresowany. Ale to tam przy okazji może jakiś taki jeden odcinek. Dobra, porozglądam się, może zrobię jakieś zdjęcie i zaraz nowe tematy. Łażę sobie tu po tym lasku jeszcze. No i wydawałoby się, że takie miejsce, gdzie tu ścieżek nie ma, nikt tu nie wchodzi, a śmieci leżą. Jednak ktoś tu śmieci doniósł. Rozgadałem się trochę o tym sprzęcie. Ja tam unikam takich tematów, ale no, jakby drażnią mnie takie tematy typu, że jak się nie ma drogiego sprzętu, to się nic nie da zrobić. Ja jakby początkowo trochę zmuszony przez sytuację, no bo tak jak wspominałem, jestem artystą, więc nie jestem jakimś tam super bogatym. Więc na wiele rzeczy nie mogę sobie pozwolić, żeby kupić sobie tam za każdym razem nowego jakiegoś tam strajfona. Szukam możliwości obchodzenia różnych wydatków w różny sposób, dzięki czemu właśnie poznałem takie fantastyczne rzeczy jak Linux. I dzisiaj też była taka dyskusja na jakiejś grupie bushcraftowej, że ktoś chce kupić jakiś namiot i śpiwór tam do jakiejś ceny, tam powiedzmy 500 zł i żeby to było dobre. No i ktoś pisze, że się nie da. Nie dziwi to, że się nie da, bo dla mnie to nie jest problem. Jak z Dorotą jechaliśmy do Francji, było tak, że w nocy mieliśmy do minus 3 stopni nieraz. Jechaliśmy 2,5 miesiąca. Większość noclegów to były właśnie takie noclegi gdzieś na dziko w namiocie. Śpiwory mieliśmy takie tam, nie wiem, po 40 czy po 50 zł kupione na Allegro, jakieś takie no-name'owe zupełnie. Namiot mieliśmy taki z Decathlonu za 170 zł, taki szybko rozkładający się. I dało radę. Nie zamarzaliśmy tam. Ja się czułem całkiem komfortowo. Dla mnie tam było wręcz za gorąco. Większość czasu, mimo że jechaliśmy do grudnia, to większość czasu namiot musiał być w nocy uchylony, bo dla mnie było tam za mało powietrza. Więc musiałem tam jakąś wentylację uruchamiać. Oczywiście no, spanie w skarpetkach i w czapce to normalka. I spoko. Dało radę. Widzę, że ktoś się w harcerze bawił. Jest ognisko. Jest coś w rodzaju szałasu. Chyba zrobię zdjęcie i puszczę na jakąś bushcraftową grupę. Wyglądam na taką trochę niedorobioną harcerską robotę, bym powiedział. No ale dobrze, że dzieci próbują się bawić w lesie, a nie tylko przy komputerze. Ktoś to zrobił, nawet jakiś prowizoryczny mostek. Ale ważę na tyle, że nie wiem, czy powinienem próbować przejść po nim. Podejdę kawałek. Złamie się to, czy nie? Strasznie sprężynuję. Chyba łatwiej będzie zejść nad budową wozu i wejść z powrotem na górę. Tak, nie będę ryzykował. Zwłaszcza, że to jest tylko taki tam drobny rów. No dobra, z małym poślizgiem, ale dało się przejść. No proszę. Miejsce ogniskowe. Pospinane trytytkami. Trochę taka prowizorka. Śmieci nawet jak na takie miejsce nie ma za dużo. Ale bushcraftowe to nie jest. Ale jest okej. Dobra. Cyknę sobie jakąś fotkę. I idę dalej. Opuściłem to dziwne obozowisko. Przeszedłem się kawałek, ale stwierdziłem, że się zatrzymam na moment. Odciążyłem się. Zdjąłem plecak. Nie wiem, czy obserwujesz mnie na Instagramie. Jeżeli mnie obserwujesz na Instagramie, to tam pokazywałem taki swój wynalazek. To jest taka przeróbka trochę tego, co kiedyś gdzieś ktoś pokazał, że fajnie za pomocą kawałka paracordu można zawiesić sobie plecak gdzieś w lesie na drzewie, jeżeli nie chce się go kłaść na przykład na mokrej ściółce leśnej czy coś w tym stylu. I zrobiłem sobie coś takiego, co jest jednocześnie bransoletką. Ja lubię nosić takie różne rzeczy na rękach. No i przeważnie ludzie lasu, tak to nazwijmy, bushcraftowcy i survivalowcy noszą takie plecione bransoletki, które rozplątuje się w razie potrzeby. No i tam jest około 3 metrów paracordu. To jest taka linka, która teoretycznie wytrzymuje 250 kg i można coś z tym zrobić. Jak się potrafi, to z tego kawałka sznurka naprawdę można dużo zrobić. Można, nie wiem, usztywnić jakąś złamaną kończynę, można coś gdzieś do czegoś przywiązać. No można naprawdę dużo zastosowań do tego znaleźć, ale to jest takie bardzo jednorazowe. Bo nawet jak potrafi się zapleść taką bransoletkę jeszcze raz, to ona robi się coraz krótsza z każdym kolejnym zapleceniem. No i ten sznurek już jest taki trochę powyginany i w ogóle. Ja szukałem takiego rozwiązania, żeby używać na co dzień, bo jest dużo takich jakichś zastosowań małych, prostych na takie codzienne łażenie po lesie, że no szkoda takie bransoletki co chwilę rozplątywać, potem je plątać z powrotem, albo nie nakupić tego paracordu nie wiadomo ile i narobić sobie na własne potrzeby tych bransoletek, tam 20 po jednej na każde wyjście do lasu. To zupełnie bez sensu dla mnie. Udało mi się znaleźć takie fajne zaczepy. Niestety znalazłem ich bardzo mało i nie mogę ich znaleźć znowu. Prawdopodobnie będę szukał kogoś, kto takie zaczepy będzie mógł mi zrobić. No, ostatnio przejrzałem ponad 11 tysięcy aukcji nawet na AliExpress i po prostu nie ma tych zaczepów. Udało mi się kupić ich chyba 12 w sumie tych zaczepów. Nie, mogę takie 4 linki ekstra zrobić. Jakbyś miał ochotę, daj znać. Na Instagramie pokazuję zastosowania różne tej linki. No w tej chwili wisi sobie plecak ze statywem na tym, na drzewie. Ja sobie stoję zupełnie luźno. Odpoczywam. Jest to fajna rzecz. A przy okazji, co było dla mnie bardzo ważne tak naprawdę w tym całym dziwnym pomyśle, w tym projekcie, to wygląda na tyle fajnie, że można to właśnie nosić jako bransoletkę i łatwo jest to zdjąć z ręki, wykorzystać w różny sposób, założyć z powrotem i nadal to wygląda fajnie. Obciążyłem to do 15 kg, tak statycznie, nic mi nie pękło, bo trochę się tutaj obawiałem o te haczyki dziwne, że one będą wytrzymywały jakoś słabo, ale dały radę. Trzymają. Nawet tam w jednym filmiku na Instagramie pokazywałem taką opcję, że można jakby nazbierać sobie gałęzi, związać je. To coś takiego, co się normalnie robi tam paskiem od spodni. I można sobie to jakby związać taki pęk gałęzi i zaciągnąć do obozowiska. Tylko to zrobiłem z takimi gałęziami, które no przypadkiem gdzieś tam leżały. Nie szedłem do lasu. Nie szukałem jakichś suchych gałęzi, bo normalnie no, ognisko ciągnie się raczej suche gałęzie, które są już w miarę lekkie. Tylko wziąłem takie, które były naprawdę ciężkie. Tam ledwo pociągnąłem. I trochę się obawiałem, że pękną mi te haczyki, ale nie pękły, wytrzymały. Co prawda nie wiem, co by było, jakbym ciągnął to dalej, więc ten filmik jest tak trochę na wyrost zrobiony, ale normalnie jak się idzie do lasu, to te gałęzie są przeważnie no, sporo lżejsze. No bo raczej jak szukamy drewna na ognisko, to szukamy drewna suchego w miarę. Świeże jednak jest tak trochę ciężej i pociąć, bo to ani tego połamać, ani suche to już można nawet tam połamać. Nie trzeba ze sobą jakichś narzędzi mieć specjalnych. A będzie się paliło wystarczająco dobrze. No i wytrzymały te moje haczyki. Ale szukam możliwości, ponieważ chciałbym tam zrobić jeszcze parę poprawek. Więc szukam możliwości, żeby ktoś odlał mi to i żeby sprawdzić to tak, żeby wytrzymało, nie wiem, do 50 kg byłoby spoko. To byłoby naprawdę już tak z dużym zapasem. Z dużym zapasem, no bo czasami jest tak, że coś, nie wiem, szarpnie się czy coś. Co innego jest obciążenie statyczne. Takie, że właśnie powiesiłem sobie na tym 15 kg i wytrzymało. Tam lekko potrząchałem jeszcze tym i nie pękło. Ale właśnie takie jakieś ciągnięcie czegoś cięższego, no nie wiem. Mogłoby być różnie. Jeszcze myślę tak, że no chciałbym, żeby to było na tyle mocne, żeby tak jak w którymś z odcinków było, że miałem awarię roweru, bo mi tam wciągnęło przerzutkę i w ogóle musiałem podwiesić na drzewie rower. Zrobiłem to właśnie za pomocą paracordu, no tylko używając tam jakichś węzłów, że to przywiązałem po prostu. Ale gdyby taka linka właśnie dała radę jeszcze utrzymać z tymi haczykami i rower, to byłoby dla mnie spoko. Oczywiście są takie rowery, które ważą zdecydowanie mniej niż 10 kg, więc ta linka już jest wytrzymała aż za bardzo. No ale mój jest przeważnie ciężki, przeważnie są tam sakwy i to no, raczej bym chciał, żeby taka linka wytrzymała 50, więc będę do tego dążył. Ale nie wiem, czy uda mi się znaleźć takie kogoś, kto mi zrobi ładnie wyglądające haczyki, tak wyprofilowane, jak ja bym chciał, bo chciałbym te poprawić jeszcze trochę. Mam tam jakiś pomysł, jak to poprawić, bo te znalazłem takie gotowe i wygląda na to, że wykupiłem cały polski i chiński nakład tego czegoś. I tak sobie pomyślałem, że ponieważ kupiłem ich więcej, no chciałbym sobie zostawić takie no dwie sztuki. Mogę zrobić cztery sztuki takie dla kogoś. Jeżeli znalazłyby się takie cztery osoby, fajnie byłoby, jakby znalazło się więcej takich chętnych osób, które by chciały takie linki, to wtedy bym wiedział, że może warto zrobić kolejne i faktycznie znaleźć kogoś, kto mi coś takiego odleje z jakiegoś mocnego materiału i zrobi to w taki sposób, żeby to wyglądało ładnie. Żeby za niewielkie pieniądze można było to kupić. Bo ja myślę, że taka linka nie powinna być droższa niż 25 zł. To jest cena takie, myślę, bardzo przeciętne bransoletki. A ma to naprawdę dużo fajnych zastosowań. I bardzo się cieszę, że udało mi się połączyć coś, co fajnie wygląda na ręku, a jest naprawdę praktyczne. No, oczywiście dla takich osób, które gdzieś tam się szwendają. Czyli takich pod względem zainteresowań osób podobnych do mnie. No, kolejna taka rzecz, która chciałbym, żeby była cykliczna. Nie wiem, na ile będzie ona cykliczna, bo to no, ile można wymyślać różnych dziwnych aplikacji, o których mogę opowiadać. Zwłaszcza, że no tak jak już dzisiaj opowiadałem, no ja używam iPhone'a, nie wszystkie te aplikacje są dostępne na Androida, chociaż mam wrażenie, że większość jest i może nawet więcej jest na Androida niż na iPhone'a. Ale jest taka aplikacja, z której korzystam non-stop praktycznie. Częściej używam tej aplikacji niż dzwonię z telefonu. Jest to aplikacja Pogoda and Radar. Można sobie to wpisać po polsku i się to znajduje. To jest oczywiście jakiś tam Weather and Radar. Jest to taka aplikacja pogodowa po prostu. która pokazuje różne rzeczy. Można tam zrobić jakąś animację pogody na najbliższe 90 minut. To, co jest fajne, pokazuje chmury. Można sobie jakby zaznaczyć miejsce, gdzie się jest i zobaczyć, jaka jest prognoza przemieszczenia się chmur. To jest taka rzecz, z której korzystam bardzo często. Jak chcę na przykład zrobić jakieś zdjęcie, zależy mi na tym, żeby sprawdzić, czy na przykład za półtorej godziny, jak będzie zachód słońca, to te chmury dojdą, czy nie dojdą. Oczywiście to nie jest coś, co się sprawdza w 100%. Żadna prognoza nie sprawdza się w 100%. Tutaj jest jeszcze coś takiego jak prognoza taka na kilka dni dokładniejsza, na 14 dni, taka już mniej dokładna, gdzie jest tam pokazana taka sinusoida pogody. Fajnie to wygląda. Oszukuje dosyć mocno, zwłaszcza ta 14-dniowa, no bo to jest trochę jak wróżenie z fosów. Ale sprawdza się to, czy będzie cieplej, czy będzie zimniej. To czasami wystarczy. Tak naprawdę w takim planowaniu długoterminowym. No bo mogę sobie już pomyśleć, że w takim razie za tydzień gdzieś muszę sobie wykombinować jakiś czas wolny, będzie na tyle ciepło, że dam radę wsiąść na rower i gdzieś pojechać. I to jest wystarczające, tak naprawdę. Nie muszę wiedzieć dokładnie, czy będzie, nie wiem, 4 stopnie będzie, czy będzie 5. To już są tam szczegóły. Ale ta prognoza działa bardzo fajnie. Kiedyś używałem tych takich wykresów z tego Instytutu Meteorologii i czegoś tam. Takie wykresy są w różnych aplikacjach, one są wykorzystywane, albo można tam bezpośrednio na stronę tam ICM coś tam wejść i sobie to posprawdzać. Ale, i to nie jest tylko moje zdanie, te wykresy jakoś tak ostatnio się mało sprawdzają. To jest dziwne. Może to też trochę być kwestia tego, że i ja, i mój znajomy stwierdziliśmy to samo, mniej więcej w tym samym momencie, że te wykresy są mało sprawdzające się. Legnica jest dziwnym miejscem, jeżeli chodzi o pogodę. Bo na przykład latem, jak chodzą burze, w tym roku obserwowałem to bardzo mocno, ponieważ chciałem porobić zdjęcia burzy. I się okazywało, że jeżeli szła taka fala burzy, taka fala podłużna i szła sobie z zachodu, to ona się dzieliła na dwie przed Legnicą, omijała Legnicę i za Legnicą łączyła się z powrotem w jedną falę i szło sobie to dalej, tam gdzieś na Wrocław. To było bardzo dziwne, więc coś jest dziwnego z tą Legnicą, czy ukształtowanie terenu, czy nie wiem, czy huta grzeje aż tak bardzo, że rozpędza tu chmury. I te wszystkie dziwne rzeczy pogodowe, które idą z zachodu, jak dochodzą do nas, zachowują się dziwnie. Inaczej to wygląda na przykład jak z południa idzie gdzieś tam od strony gór. Jak tam stamtąd się przedostaną jakieś burze, czy coś w tym stylu, czy jakieś ulewy, to trafiają w Legnicę. Te, które zejdą z gór, dają radę przejść przez Legnicę. Te, które idą z zachodu, przeważnie przechodzą gdzieś bokami. No oczywiście większość ludzi się z tego cieszy, ale tak jak ja z moim kolegą Krzyśkiem chcemy tam czasami właśnie gdzieś wybrać się na zdjęcia burzy, no to jesteśmy niepocieszeni, no bo latanie gdzieś tam kilkadziesiąt kilometrów za miasto, żeby taką burzę złapać, no nie zawsze jest to możliwe. Fajnie by było mieć możliwość fotografowania takich rzeczy gdzieś tutaj na miejscu. No, ale wracając do tematu, polecam aplikację Pogoda and Radar. Bardzo fajna, sprawna. Można jej w miarę zaufać. A jeszcze jedna fajna rzecz, która się bardzo przydaje w Legnicy, pokazuje na bieżąco kierunek wiatru. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ Legnica jest takim miastem, które niestety ma coś takiego jak huta miedzi, która śmierdzi niemiłosiernie. I jeżeli wiatr jest od huty, to czuć tą hutę po prostu w całym mieście. I zawsze ja chcę, właśnie na przykład dzisiaj jak szedłem tutaj w ten lasek, który właśnie ma teoretycznie odgradzać hutę od miasta, no to patrzyłem, w którą stronę wieje wiatr, żeby przypadkiem nie wejść w te opary, no nie oddychać nimi, bo raczej nie fajnie by się nagrywało. A tak przyszedłem sobie spokojnie. Wiem, że wiatr jest w drugą stronę. No i właśnie, to jeszcze ten temat. Wszyscy się rozczulają się nad Krakowem, że tam taki smog i w ogóle. Wczoraj w nocy i dzisiaj jeszcze sprawdzałem, patrzyłem sobie jakby poziom zapylenia atmosfery w Krakowie i w Legnicy, to Legnica bije Kraków na głowę w tej chwili. No dziś w ciągu dnia się poprawiło, ponieważ zmienił się kierunek wiatru i nie wieje od Huty. Tylko wieje całkowicie w drugą stronę, więc trochę się to poprawiło. Już po południu Krakowa nie sprawdzałem, ale noc i tak do godziny 14, no zdecydowanie Kraków miał świeższe powietrze niż Legnica. Z Dorotą rozmawialiśmy na ten temat, dlaczego tak się dzieje. Ja myślę, że to jest kwestia tego, że w Legnicy jakby władze Legnicy uważają, że tu się nic nie dzieje, wszystko jest w porządku. I było dosyć długo, bo myślę, że te czujniki, które były ustawione w Legnicy, tak jak znalazłem poprzednie, to były gdzieś ustawione na obrzeżach miasta i to na tych oddalonych od Huty bardzo daleko. Więc stwierdziłem, że w ogóle żadna tam aplikacja ani sprawdzanie czystości powietrza w Legnicy nie ma sensu. W Krakowie ktoś jednak chyba tam, nie wiem, z władz stwierdził, że jest tam źle, coś trzeba z tym zrobić i zrobiła się taka akcja właśnie jakiegoś naciskania na to, żeby poprawić to powietrze w Krakowie. No, w Legnicy to wszyscy mają, no, gdzieś tak naprawdę. Udaje się, że tematu nie ma. Ciekaw jestem, co z tego wyniknie, no bo pojawiły się teraz właśnie dwa jakieś takie nowe czujniki gdzieś tam w centrum, które pokazują faktycznie, jak jest, no bo wcześniej, jak sprawdzałem, pojawia się informacja. Zresztą też tutaj w niektórych miejscach w mieście były takie tablice, w których się wyświetlało jakość powietrza, bardzo dobra. A w nos gryzie po prostu tak, że no, można się udusić. Więc napis jedno, to co się widzi, to drugie. Ale jest bardzo mała garstka ludzi, która zauważa takie rzeczy w Legnicy. No i nie ma to siły przebicia, więc nie wiem, co będzie. No zobaczymy, jak długo podziałają te nowe czujniki, które się pojawiły no bardzo niedawno, tak mi się wydaje, które prawdopodobnie pokazują jakby taką jakby chyba mocno uśrednioną wersję tego, co się dzieje w mieście, no bo z Huty też nie zawsze wieje w to samo miejsce tak samo. I są w Legnicy rejony, gdzie jest więcej kamienic, gdzie się ogrzewa węglem i gdzie jest mniej, gdzie są domki i gdzie są już jakieś tam nowe bloki, które są jakoś tam ogrzewane inaczej, już jest jakieś centralne ogrzewanie. Więc myślę, że te miejsca, które są teraz w centrum umieszczone, te czujniki, to są dobre miejsca, takie właśnie uśredniające całą tą sytuację pyłową. Dobra, słońce mi się schowało. Gdzie jest za drzewa? Ale chmury przyszły też takie, że nic się ciekawego nie dzieje. Dobra, chyba przejdę się w kierunku rzeki za chwilę. I jak będę gdzieś tam bliżej rzeki, to trochę ci jeszcze poopowiadam. Dobra, wylazłem z lasu. Znaczy idę jego obrzeżami w tej chwili i się rozglądam za taką jakąś łatwą drogą dotarcia do tego miejsca, gdzie chcę zrobić zdjęcie. Przy czym to musi być po pierwsze droga łatwa do dotarcia na rowerze, po drugie po ciemku. Więc to trochę utrudnia sprawę. Bo tak jak tutaj doszedłem, to raczej na rowerze bym nie dotarł. A wolałbym to zrobić na rowerze, bo to jednak trochę sprzętu muszę ze sobą zabrać na dźwiganie tego wszystkiego. Nie będzie fajne. Ale o, tu jest taka ścieżka, która powinna dać radę. Wiem, że mam nowego słuchacza, który rzucił mi tam parę pomysłów, o czym by opowiedzieć w podcaście. I tak jak tam przeważnie opowiadam o jakichś tam audiobookach, to znaczy przeważnie, trochę za mało odcinków jeszcze, żeby o tym mówić. No ale ostatnio coś wspomniałem o podcastach. No i Jarek zadał mi pytanie, jakich podcastów, najlepiej polskich, słucham. I to, co mogę powiedzieć w tej chwili, to to, że prawie nie słucham podcastów. Poza Rozmawiam, bo lubię, o którym wspominałem w poprzednim odcinku, i Tchnienia grozy i innych takich, to raczej unikam w tej chwili podcastów, ponieważ większość polskich podcastów, no robiło się tego bardzo dużo, są tak monotematyczne, że no tak delikatnie mówiąc, do pożygania. Wszystkie o sukcesie, o tym jak być lepszym, o tym jak prowadzić firmę, o tym jak prowadzić jakiś tam biznes, jakieś inne rzeczy, jak być idealnym. Wszystko fajnie, ja nie mam nic przeciwko, no ale mi już nie chcę tego słuchać. Mówię to tak z perspektywy trochę człowieka, który prawdopodobnie połowę życia, co najmniej połowę, ma już za sobą. I zwyczajnie szkoda mi czasu. Panuje teraz taki kult bycia idealnym, kult sukcesu. I ja wiem, że takie podcasty na przykład no, będą bardzo popularne, no bo każdy chce być lepszy, każdy chce się czegoś dowiedzieć. Zawsze opowiada się o tych ludziach, którzy osiągnęli jakiś sukces, ale nie opowiada się na przykład o tych ludziach, którzy robili coś fajnego, ale z różnych przyczyn umoczyli. Rzuciłem taką propozycję prowadzącemu jeden z podcastów, że może byśmy nagrali coś takiego właśnie o tym, jak ja umoczyłem swój, nazwijmy to, biznes, co zadziałało właśnie nie tak, dlaczego nie udało się osiągnąć sukcesu, mimo że w kółko słuchałem właśnie podcastów i innych takich rzeczy, czytałem masę książek, jak to zrobić, żeby być bogatym i szczęśliwym. A bycie szczęśliwym nie zawsze wiąże się z tym, żeby być bogatym. Więc to... No nie wiem. W każdym razie w tej chwili nie chce mi się słuchać tych podcastów. Zwyczajnie mi się nie chce. Bo mam wrażenie, że tam zawsze mówi się o jakichś takich ogólnikach. Gdyby odnieść to jakby do możliwości, które ja miałem, a nie zadziałały. I w nie każdej branży zadziała to samo. Ja myślę, że bardzo często tego typu książki, podcasty, czy jakieś inne materiały, czy kursy krzywdzą wiele osób. I to trwa tak długo, dopóki taka osoba się nie ogarnie i nie zauważy, że przecież każdy jest inny. Każdy biznes jest inny. Każde miejsce jest inne. Jest tak dużo różnych, jakby dużo czynników, które wpływają na to, czy dana rzecz zadziała u ciebie, czy nie. Wszyscy teraz szukają prostych recept, że coś ma od razu zadziałać. A nie da się tak. Nie ma recepty gotowej na cokolwiek. Ale ciągle ktoś próbuje te recepty na coś tam podać. Ja trochę od tego uciekłem. Jakby zdając sobie sprawę z tego, że podcast taki, jak ja nagrywam, czyli idzie sobie jakiś tam koleś, gada jakieś głupoty, nie wiadomo o czym. Tak sobie po prostu gada, tak jakby zabrał kogoś ze sobą na spacer, żeby po prostu pogadać, nie wiem, przy piwie, przy wódce, czy przy czymś takim. No to wiem, ile osób nie słucha. Wiem, ile osób słucha podcastów, które jednak kultywują sukces. Ale jakiś czas temu miałem okazję spotkać się ze znajomymi, którzy mieli się za ludzi sukcesu, że w ogóle coś tam, coś tam. A jednak bardzo zazdrościli mi tego, że mi i Dorocie, że pojechaliśmy sobie do Paryża. oni mimo świetnie prosperującego biznesu nie mogli sobie na to pozwolić, bo musieli tego biznesu pilnować. A my, nie mając pieniędzy, mając 80 euro w portfelu, wsiedliśmy na rowery i sobie pojechaliśmy. Przeżyliśmy fantastyczną przygodę życia i myślę, że po to warto żyć właśnie, żeby przeżywać takie przygody, a nie męczyć się z jakimiś tam sukcesami. Ale jeżeli ktoś chce posłuchać takich podcastów, to bardzo polecam, naprawdę polecam, nie złośliwie, tylko naprawdę polecam. Taka grupa W Ruchu Słucham Podcastów na Facebooku. Pamiętam, jak tam dołączałem do tej grupy, to tam tylko kilka podcastów się tam jakby zapraszało do siebie. Tam jest coś takiego jak Poniedziałek z Podcastem, jest taki raz w tygodniu taki wpis, gdzie twórcy podcastów zapraszają na swoje podcasty, bo generalnie to jest grupa dla osób, które słuchają podcastów, a niektóre tworzą, no ale mam wrażenie, że więcej jest tam tych osób jednak tworzących. Patrzyłem dzisiaj na wczorajszy wpis, tam było chyba 90 komentarzy pod wpisem, więc jest szansa, że tam kilkadziesiąt różnych podcastów. Głównie na temat osiągania sukcesu. Różne tam sposoby. Można tam sobie wybrać kilka podcastów dla siebie, myślę, spokojnie. Ale nic konkretnego chyba nie polecę, bo mi się ulewa, jak słucham kolejnego podcastu o tym samym. Więc wolę sobie po prostu pogadać. A to też działa tak trochę terapeutycznie, jak sobie chodzę, gadam do ciebie. Mimo, że nie ma tu ciebie obok, ale mam taką cichą nadzieję, że czujesz się jak właśnie na takim spacerze ze mną. I wiem, że takich osób jest, nie wiem, może z 5. Dobra, dochodzę do głośnej ulicy. Opowiem też dzisiaj o tym, czego ostatnio słuchałem i było fajne, ale to dopiero jak dojdę nad wodę, bo to będzie miało związek z wodą. Nie taką, jak płynie przez Legnicę, ale niech będzie nad wodą, niech będzie jakiś tam szum w tle. No to drepczę dalej. No, jestem już nad wodą. Jakby tam podejść kawałek, pewnie byłoby słychać taki delikatny szum rzeki na takim małym progu wodnym. Jestem nad Kaczawą. Grzeje się już też woda na kawę. Więc czas krótkiej opowieści. Pewien człowiek, który stał się młodym trzecim oficerem, William O'Connor, pływa na takiej jakiejś łodzi, która no jest niezbyt ciekawą łodzią. Mocno na nią narzeka. No ale pływa, jest tam jakimś marynarzem. Całość dzieje się jak gdyby w czasach, ja bym powiedział w czasach pirackich, bo to są takie czasy, chyba najłatwiej określić ten czas. Jak się mówi czasy pirackie, to wiadomo jakie, choć jak się powie tam rok 1800 któryś, to nie każdy jest w stanie sobie to jakoś skojarzyć. William O'Connor pływa na angielskim statku i następuje pewna bitwa. Ledwo wypływa ten statek, na którym właśnie William płynie, i atakują go dwa statki hiszpańskie. Oczywiście nie dwa naraz, tylko najpierw tam podpływa jeden, tam go ostrzeliwuje i okazuje się, że cała załoga statku, na którym jest William, to jest taka zbieranina różnych dziwnych ludzi, łącznie z kapitanem. I gdy sytuacja już jest naprawdę ciężka, William biegnie do kapitana powiedzieć mu, jak wszystko wygląda i żeby coś poradził na to. No w końcu jest kapitanem, powinien wiedzieć, jak zadziałać, kiedy są ostrzeliwani przez Hiszpanów i ten ich statek już ledwo żyje. Próbuje się dobić do niego, do kajuty. To jest niestety niemożliwe. Wszystko jest zamknięte, on nie odpowiada, wywala drzwi, wpada i widzi że kapitan właśnie się powiesił. Powiesił się dosyć świeżo, więc William zdołał go odciąć. No i wtedy kapitan mówi: o, dobrze, że mnie uratowałeś. Fajnie, bo to jednak no, był zły pomysł, żeby się powiesić i no, trzeba coś z tym zrobić. Przy czym William miał zupełnie inne podejście do tego i stwierdził, że nie pozwoli mu umrzeć w taki sposób. Wziął tego kapitana za fraki, wywalił na pokład, wyprowadził go. I zanim ten kapitan się zorientował, co się dzieje tak naprawdę, już prawie był za burtą. William starał się go wywalić po prostu za burtę, za jego zachowanie tak naprawdę niegodne jakiegokolwiek kapitana czy kogokolwiek innego, kto pływał wtedy na jakichkolwiek statkach. I on się bronił tam. Oczywiście nie dał się tak łatwo wyrzucić. Jak się zorientował już, co się dzieje, tam złapał się tej takim balustrady, trzymał się, nie chciał się, ale ten William tam nie miał w ogóle skrupułów. Złapał szablę, sieknął go po rękach, odciął mu trzy palce, ten puścił już, no niestety nie dał rady się utrzymać, wpadł do wody i utonął. Próbował z pierwszym oficerem jakoś tam coś wykombinować się na szybko, żeby jakoś ratować całą sytuację, ponieważ byli naprawdę w opłakanej wtedy sytuacji. Ale zobaczył tylko, jak jedna z kul wystrzelonych przez okręt hiszpański urwała głowę temu oficerowi, więc musiał jakby przejąć całą inicjatywę. Krzyknął tylko, żeby załadować wszystkie działa i wypalić. Mieli szczęście, ponieważ cały czas atakował ich tak naprawdę jeden okręt, który przepływał jak gdyby wzdłuż tego ich już prawie rozbitego okrętu. I wtedy wypalili całą salwę swoich armat. Mieli bardzo duże szczęście, ponieważ to było wszystko w ruchu. Jedna kula zrobiła dziurę w kadłubie, druga wpadła tą samą dziurą i w tym momencie cały hiszpański okręt stanął nagle w ogniu. Musieli trafić na tyle szczęśliwie, że to wszystko zapłonęło. I no jakby ten jeden okręt mieli z głowy. Od razu zobaczyli, że rusza w ich stronę ten drugi hiszpański okręt, no i trzeba było szybko coś zrobić. William był jedynym przytomnym człowiekiem, który myślał, co z tym zrobić. I powiedział, żeby załadować wszystkie działa i opuścić banderę na znak, że nie wiem, poddają się, czy chcą negocjować, czy coś w tym stylu. Widział, że ten drugi okręt zbliża się do nich w taki sposób, że no raczej chce ich zniszczyć. Wykombinował jeszcze jeden numer, taki, żeby skusić ich raczej do abordażu, żeby nie niszczyć ich z daleka, tylko żeby podpłynęli blisko. Kazał jednemu ze swoich podwładnych już wtedy wyrzucić po pokładzie przypadkiem niby skrzynię, w której był żołd dla wszystkich marynarzy na tym okręcie. Tak, żeby zrobić to w taki sposób, żeby ci Hiszpanie na pewno to zauważyli. No i zauważyli, stwierdzili, że jednak podpłyną i zanim zatopią ten angielski statek, no, zrabują go zwyczajnie. Jednemu ze swoich marynarzy kazał, jak tylko podpłynie ten statek hiszpański, zastrzelić kapitana. Ja powiedział, jak to? Ale przecież to jest wbrew etykiecie. A co William powiedział, to nie jest wbrew etykiecie, tylko wbrew prawu. Ale tak zrobili. Zadziałali całkowicie przeciwko, jakby wbrew prawu. Zabili tego kapitana, cała załoga hiszpańska zgłupiała, nie wiedziała, co się dzieje. Opanowali ten hiszpański statek, przejęli go. Zmienili potem sprytnie nazwę, bo też jest jakiś taki zwyczaj, że nie można zmienić nazwy zdobytego statku, bo to przynosi pecha. I ponieważ ten statek nazywał się Anna Maria Magdalena, czy jakoś tak, o ile dobrze pamiętam, stwierdził, że trzeba go tylko przemalować tak, żeby nazwać go Magdalena. Przejął ten statek, ale stwierdził, że nie będą piratami, że tak naprawdę poddadzą się jakieś tam, nie wiem, będą działali dla Holendrów czy dla kogoś, że jednak będą działali w pełni legalnie. Ale jak to wyszło? Wyszło to różnie. Było tam dużo podstępnych różnych forteli, były piękne kobiety, były diabły morskie. Działo się tam naprawdę dużo. Jeżeli masz ochotę poznać całą tą historię, to autorem tej całej powieści jest Marcin Mortka. W wersji audiobookowej czyta to Maciej Kowalik. Świetnie. Ta pierwsza część nazywa się Płonący Union Jack. Jest już w przygotowaniu część druga. I czeka na nią z niecierpliwością, ponieważ świetna rzecz do słuchania, jeżeli ktoś lubi klimaty pirackie. W dodatku te takie pirackie klimaty są trochę przemieszane z takim typowo polskim humorem. Jeżeli ktoś lubi na przykład Piratów z Karaibów i no i ceni sobie taki typowy, dziwny polski humor, to jest naprawdę super rzecz do posłuchania lub przeczytania, jak ktoś woli czytać. No ja opowiadam o audiobookach, ponieważ ja lubię dużo chodzić i zdecydowanie wolę po prostu słuchać czegoś gdzieś po drodze, niż siedzieć i czytać. Ja wiem, że to może zabrzmieć dziwnie trochę, ale mówię o audiobookach, ponieważ to jest taka forma zagłębiania się w różne dziwne światy lub zdobywania wiedzy. Odpowiednia dla mnie. Jak siedzę w domu, muszę coś robić. Męczę się, jak siedzę i czytam, bo mam wrażenie, że nic nie robię w tym czasie. Więc wolę gdzieś wyjść i posłuchać po drodze, czy jak już nie mam siły, na przykład kończy się dzień, idę spać, to włączam sobie jeszcze fragment jakiegoś kolejnego audiobooka do snu. Ten o piratach, o którym chyba wspominałem w poprzednim odcinku, był naprawdę świetny. Dzieje się tam dużo, więc polecam. Mam nadzieję, że już wkrótce pojawi się ciąg dalszy Karaibskiej Krucjaty. Ale Płonący Union Jack zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie rośnie, można powiedzieć, tak po Hitchcockowskiemu. Bardzo fajne, bardzo mi się podoba i polecam. Jeśli masz ochotę, posłuchaj albo przeczytaj. Dobra, kawka zrobiona. Już tam trochę stygnie, bo gorąca. Ale robi się zimno. No, jest nadal taka pogoda, że jak jest słoneczko w ciągu dnia, nawet jakieś mizerne, to jest dosyć ciepło, a w momencie, jak tylko to słońce zajdzie, robi się zimno. Jeszcze jakiś taki wiatr się zerwał. Więc kawka zrobiona. Sobie dopijam i zaraz będę wracał, ale pomyślałem, że powiem Ci o jeszcze jednym temacie, takim trochę zdrowotnym. To jest taki temat, który mnie wcześniej nie ruszał. Zawsze tak myślałem, że plastikowa butelka to plastikowa butelka. Ale trochę poczytałem i się okazało, że te wszystkie takie plastikowe butelki, w których są sprzedawane różne napoje i woda, one coś tam wydzielają takiego w sobie. Że to nie jest zdrowe. To jest coś tam, no jakieś tam chemiczne nazwy. To jest za trudne dla mnie, żeby to ogarnąć, ale no wierzę w to, że to coś tam wydziela. I są butelki takie dla właśnie ludzi uprawiających aktywny styl życia. No, bidony, nie bidony, jakieś takie rzeczy, które są zrobione z takiego lepszego tworzywa, które jakby nie wydziela tych różnych substancji do wody, którą przewozimy na przykład, jest to zdrowsze. Można tego używać wielokrotnie. Ale tak jak patrzyłem, te butelki, no to tak 20 parę złotych, 40 w zależności od firmy. Tak jak jadę na dłuższą wyprawę jakąś rowerową, taką jednodniową, no to nie wiem, no z 2 litry wody przynajmniej trzeba wziąć, żeby coś tam zagotować, żeby się napić. Jak jedziemy z Dorotą, to lepiej więcej. Jeżeli jest to upalny dzień, no to zdecydowanie powinniśmy mieć więcej. Już myśląc też o podróży, że trzeba jednak tej wody mieć trochę przy sobie, żeby tam się nie martwić o to co chwilę, no to trzeba mieć tego więcej. I jeżeli faktycznie tam coś się wydziela z tych butelek takich typu PET, czyli te takie zwykłe butelki właśnie, w których są sprzedawane napoje, no to trochę szkoda zdrowia, może trzeba o tym pomyśleć. Ale no wydanie na litrową butelkę 40 zł to jest trochę przesada. I gdzieś tam pojawił się właśnie ten wątek na jednej z grup bushcraftowych i ktoś puścił link do producenta, który sprzedaje takie butelki na Allegro i się okazuje, że można taką butelkę kupić za złotówkę. Dosłownie złotówkę. Co prawda trzeba tam zwrócić uwagę na to, że butelka jest sprzedawana bez zakrętki. Zakrętka do tego, no, trzeba ją dokupić. Nie można jej kupić pojedynczo, można ją kupić jakby w pakiecie 10 sztuk, wtedy ona kosztuje tam, nie wiem, niecałe 4 zł, 3 tam z kawałkiem, ale tak czy inaczej to się opłaca. No ja stwierdziłem właśnie, że no zrobię po prostu jeden konkretny zakup. Kupiłem, ponieważ w pakiecie jest 10 nakrętek, to stwierdziłem, że kupię coś do tych 10 nakrętek. Kupiłem 8 butelek litrowych i 2 dwulitrowe. To są takie kanisterki jak gdyby, bo stwierdziłem, że te kanisterki przydadzą mi się, jak już będziemy jechali z przyczepką, to wtedy no to 4 litry wody w takich kanisterkach to fajna rzecz. Tak na co dzień, no to litrowe butelki. Jeszcze robię taki filtr własnej roboty do wody kranowej, którą pijemy w domu, ponieważ no z naszych rur płynie straszny syf, tam widać po prostu co się osadza w tych filtrach. Do tej pory robiłem to właśnie z takich zwykłych butelek po napojach. Teraz stwierdziłem, że no dobra, no wydam tam 2 złote i będę miał butelki te takie właśnie z tego lepszego plastiku do tego filtra i będzie to fajnie działało. Jeżeli interesuje Cię taki temat, to po prostu wpisz sobie na Allegro butelka HDPE. To jest takie oznaczenie właśnie tego plastiku, który jest teoretycznie najbardziej bezpieczny do produktów spożywczych. Nawet dzisiaj powstała dyskusja na temat tego, czy można w tym przetrzymywać alkohol. Okazuje się, że można. Jedni twierdzą, że to można tam przechowywać każdy alkohol, nawet spirytus. Inni twierdzą, że tam do 20%, więc jakiegoś tam drinka można sobie w tym zrobić, albo przechowywać wino. No ale robią w tym nalewki podobno. Podobno nawet tam Szwedzi czy Norwedzy robią tam jakieś w ogóle pojemniki do alkoholu z tym, no więc nie ma problemu, jest to taki właśnie plastik bezpieczny do przechowywania produktów spożywczych typu woda na przykład i można to kupić tanio. To jest kolejna rzecz, którą daje się obchodzić. Nie muszę mieć napisu jakiejś tam super wypasionej firmy na butelce, wystarczy, że jest to butelka za złotówkę plus tam korek, więc tam całość wychodzi, nie wiem, złoty i parę groszy tak naprawdę, a działa to i to jest fajna rzecz. Dobra, i to tyle na dzisiaj. Zimno mi jest, więc już tak się kręcę w miejscu bardzo mocno. Biorę się za picie tej kawy, wypiję sobie tutaj nad wodą kawkę już tak relaksacyjnie. Wracam zaraz do domu. Mam nadzieję, że fajnie Ci się słuchało i może wyobrażało nawet, że jesteś gdzieś ze mną na jakimś takim właśnie spacerze. Trochę po lesie, trochę nad rzeką, trochę gdzieś tam. Mam nadzieję, że dołączysz do mojej kolejnej takiej wycieczki. Przypominam, że można zawsze gdzieś tam zostawić mi komentarz, na przykład na gawendowo.wordpress.com albo na iTunesie z jakąś tam gwiazdką czy coś, to wtedy może ktoś jeszcze znajdzie ten mój dziwny, mało popularny podcast. Można też do mnie napisać maila na zbieraczmarzeń@gmail.com i tyle. Biorę się za kawkę i zbieram się do domu, bo już trochę marznę. I mam nadzieję, że do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się, cześć.